Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. To istotne, bo trochę sobie o Platformie Lubuskiej porozmawiamy, ale zaczniemy od Gorzowa, od tego, co się wydarzyło w Gorzowie. Notabene panu gdzieś tam się oberwało, nie wiadomo za co, w internecie. Natomiast był pan w Gorzowie, to jest bardziej istotne. Niektórzy nie byli w tym Gorzowie, natomiast pan był. I rzeczywiście ogrom strat jest nam bezdyskusyjny, tak? Wielka tragedia się wydarzyła. No i teraz wszyscy próbują się solidaryzować z Gorzowem, no i myślą, jak zdobyć pieniądze na to, aby katedra została odrestaurowana. Wiadomym jest, że za moment radni sejmiku województwa lubuskiego podejmą stosowną uchwałę, przeznaczą pieniądze na odrestaurowanie wieży, czy na to, żeby zapłacić generalnie za to, jak wyglądała praca służb tam na miejscu. Niewykluczone, że miejscy radni będą chcieli podjąć również podobną uchwałę, bo takie pomysły się pojawiły. A co zrobić, żeby do takich historii nie dochodziło w ogóle? Można tego rodzaju rzeczom po prostu zapobiegać? Myśleć o tym, aby lepiej chronić ten najbardziej cenne zabytki, bez względu na to, czy one są sakralne, czy jakiekolwiek inne.
Nie, myślę, że wyeliminowanie takiego zagrożenia do zera jest w mojej ocenie niemożliwe. Co prawda nie znamy jeszcze przyczyn
pożaru. No mówi się pożaru, o zwarciu elektrycznym.
Znaczy i o zwarciu, i o wyładowaniach atmosferycznych. No różne do mnie dochodziły informacje na ten temat. Więc proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, że funkcjonujemy, żyjemy w XXI wieku, rozwiązania technologiczne są bardzo nowoczesne i innowacyjne, ale myślę, że wyeliminowanie ryzyka do zera jest raczej niemożliwe. Zresztą mamy do czynienia z różnymi żywiołami na świecie, prawda, w tak. Stanach Zjednoczonych, w innych państwach Europy Zachodniej, bardzo dobrze rozwiniętych, zamożnych, i nie udaje się wielu katastrof czy nieszczęść przewidzieć i zabezpieczyć skutecznie przed nimi. Ale dobrze oczywiście, że solidaryzujemy się. To mnie cieszy, że doszło jednak do takiego solidaryzmu pomiędzy nami, w województwie lubuskim, różnych środowisk, ale także pomiędzy mieszkańcami Zielonej Góry, Gorzowa. To jest bardzo pozytywne.
Tak, bo sygnał płynie dość wyraźny, również od zwykłych mieszkańców Zielonej Góry. Stała się tragedia, po prostu po ludzku pomóżmy, jeśli możemy, tak? Jeśli
tak, tak, to jest absolutnie słuszne zachowanie, tak powinniśmy się zachowywać w trudnych dla nas sytuacjach. Bez wątpienia mieszkańcy Gorzowa także pozytywnie odnosiliby się do ewentualnej tragedii, która miałaby miejsce w Zielonej Górze, i myślę, że to jest godne zachowanie społeczności województwa lubuskiego, zielonogórskiego, co do tej tragedii. Byłem tam oczywiście w niedzielę, byliśmy w szerszym gronie parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim pani marszałek, która zapowiedziała, że zarząd województwa, sejmik województwa przeznaczy pieniądze, środki finansowe na zabezpieczenie katedry, ale także usuwanie tych skutków będących konsekwencją pożaru. Na szczęście sama katedra nie ucierpiała zbyt mocno. Myślę o kościele, o tej części pomijam wieżę, bo wieża oczywiście spłonęła i duża część, straż pożarna musiała usunąć kopułę ze względów bezpieczeństwa. Widziałem też fotografie, zdjęcia, obraz z kamer, jak to wygląda. Ale mam nadzieję, bo kościół, katedra w Gorzowie jest przed rewitalizacją, więc mam nadzieję, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego znajdzie większe pieniądze, żeby uwzględnić także remont tego, co spłonęło. I w tym nieszczęściu ogromnym o tyle jest szczęście, że to wydarzyło się dzisiaj, a nie oczywiście po rewitalizacji, po remoncie, tak, po odnowieniu
tej katedry.
Powiem
panu, że widziałem, oglądając serwisy informacyjne, telewizyjne przede wszystkim, jak mówiono o tym pożarze, ale zestawiono to też z innymi pożarami, które odbywały się nie tak dawno, przecież głośny pożar kościoła w Gdańsku, który tam spłonął niemalże doszczętnie. Natomiast wypowiadali się fachowcy właśnie od zabezpieczeń i trochę był taki wydźwięk, że mądry Polak po szkodzie, bo jeden z fachowców, którzy zabezpieczali tam ten kościół w Gdańsku już po odrestaurowaniu. Mówi, że no w tej chwili jest naszpikowany wszelkiego rodzaju systemami, że właściwie tam nie ma możliwości, żeby jakiś mikrodym się pojawił i ktoś nie został z automatu o tym powiadomiony. No trzeba myśleć o takich rzeczach.
Znaczy też. Tak, na pewno myślę, że ta rewitalizacja też będzie taką przesłanką, żeby o tych wątkach porozmawiać i pomyśleć i de facto rozszerzyć projekt rewitalizacyjny, modernizacyjny o te kwestie związane z zabezpieczeniem. Chociaż myślę, że nie ma skutecznego, od tego zaczęliśmy de facto naszą rozmowę, nie tak. ma skutecznego w 100% systemu zabezpieczenia, który jest w stanie uchronić czy nas, czy też zabytkowe obiekty przed różnego rodzaju.
Podobnie jak nie wszyscy mają ochotę się solidaryzować z Pogorzelcami akurat w tym momencie z Gorzowa, bo też już ludzie bzdury wypisują w internecie, to pan wie, ale no czytałem takie wpisy, gdzie ktoś mówi, niech się zrzuci ojciec Rydzyk na to, bo ma więcej pieniędzy, a nie my z naszych podatków. No i pewnie takie wpisy też się będą pojawiały.
Emocje się pojawiają, to jest naturalne. Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów, ocen, wyrażania swoich opinii. Ważne, żeby nie przekraczać pewnych granic śmieszności, nieprzyzwoitości. Myślę, że to jest jednak tragiczna sytuacja. I musimy też pamiętać o tym, że każdy z nas dobrowolnie może pomagać w tej tragedii. To nie jest obowiązek. Jeżeli ktoś z nas czuje i ma taką chęć, aby pomóc to może w tej trudnej sytuacji, to może to zrobić. Jeżeli ktoś nie chce lub go po prostu zwyczajnie w świecie nie stać,
to tego nie robi.
Nie wszyscy są zamożni, to tego oczywiście nie robi, ale nie można piętnować i tych, którzy chcą pomagać, czy też tych, którzy takiej sytuacji nie widzą, nie postrzegają pozytywnie. Więc myślę, że tutaj powinniśmy raczej solidaryzować się i próbować jednak chociażby w sensie takim duchowym wspierać oczywiście.
Nie pan, z poziomu komputera, sytuację. Kiedy ludzie coś tam sobie klepią, to się stało nawet w tej chwili dość modne, żeby sobie krytykować ze wszechmiar wszystko.
Zwłaszcza jeżeli się jest anonimowym, prawda?
No, właśnie o to chodzi i bardzo często ludzie to robią, no do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić albo tego nie czytać, albo nie zwracać na to uwagi. Niejednokrotnie pewnie mogą to pisać takie osoby, które nigdy nie widziały tej katedry na żywo i nie mogły docenić jej uroków, tak? No ale to jest standard i to takie.
Znaczy ja myślę, że też jeden wątek trzeba w tej sytuacji, trudnej sytuacji zauważyć, że była dobra też współpraca i służb i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na czele z księdzem biskupem. Także to była dobra współpraca, to napawa. Myślę, że ona będzie bardzo dobrze też kształtować się w przyszłości. Jestem przekonany, że minister rozwoju szybko zareaguje, bo mamy przecież ZIT-y te, myślę o tych ZIT-ach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które miałem przyjemność podpisywać z wiceprezydentem wówczas Gorzowa Łukaszem Marcinkiewiczem na 52,2 miliona euro i że minister rozszerzy ten ZIT, bo to jest szybka ścieżka. Ja wiem, że jest konkurs też w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany przez ministra kultury i tam jest maksymalny pułap tych projektów. Niestety 5 milionów to jest mała bardzo kwota, niewystarczająca, żeby rewitalizować ten kościół, katedrę i usunąć skutki pożaru, ale można właśnie w tej ścieżce zitowej rozszerzyć wartość tego zitu gorzowskiego, wartość usunięcia skutków pożaru i de facto rewitalizacji. Merytorycznie to się mieści.
Kończąc ten wątek, panie senatorze, to jeszcze warto powiedzieć o tym, że no, rewelacyjnie zachowywali się zwykli mieszkańcy Gorzowa, którzy mówili, że właściwie przechodzili obok i rzucili się do tego, aby pomagać zabezpieczyć to mienie kościelne, aby wynosić te wszystkie rzeczy. Służby zadziałały super, urzędnicy też i tak dalej, natomiast ci mieszkańcy, którzy tak spontanicznie rzucili się do tego, aby pomóc po prostu i chronić dla nich absolutnie wartościowy budynek w sercu Gorzowa.
No media też ładnie relacjonowały tą bardzo tak obiektywnie, tak, trzymając kciuki tą smutną, oczywiście te smutne wydarzenia, ale to też jest pozytywne, że media komercyjne także dostrzegają istotę i wagę katedry dla Gorzowa. To jest obiekt, który jest wpisany w historię, tradycję, rozwój tego miasta generalnie, także nie dziwię się też temu zaangażowaniu mieszkańców Gorzowa, ale ono jest godne zauważenia i pochwały.
No to teraz przenieśmy się do innego obiektu, który jest wpisany dla odmiany w historię Zielonej Góry. Jedni mówią niechlubną, są tacy, którzy nawet głośno wyrażali się, że ten obiekt ze względu na to, jakie też imprezy artystyczne się w nim odbywały, mógłby równie dobrze zostać zrównany z ziemią. Państwo jako Platforma Obywatelska, radni Platformy Obywatelskiej mówicie o tym, że dobrze byłoby żeby znaleźć pieniądze przy okazji rewitalizacji wzgórz piastowskich, również na remont amfiteatru. I wygląda na to, że uda się. Przynajmniej wszystko jest na dobrej drodze.
Tak, tak. Bezwzględnie uważam, że oczywiście historia państwa polskiego jest bardzo złożona, tak, i różnie się kształtowała na przestrzeni, i ta najnowsza, i ta odleglejsza tym bardziej. Ale myślę, że to jest obiekt, który jest wpisany w dzieje miasta Zielonej Góry, te najnowsze dzieje tuż po zakończeniu II wojny światowej, ale także oczywiście nie w takiej skali w tym miejscu podobny amfiteatr funkcjonował, więc myślę, że Zielona Góra, o Zielonej Górze było głośno w Polsce i nie tylko, dzięki właśnie temu, że taki obiekt mieliśmy. Nie zgadzam się z tymi, którzy sugerują, że należy ten obiekt zlikwidować. Ja myślę, rozumiem też oczywiście takie sceptyczne głosy, bo gros tych zwolenników likwidacji amfiteatru
mówi, że nic się tam nie dzieje.
Nic się nie dzieje, ale to jest pytanie takie,
to jest
popytowo. To jest tak, oczywiście w jakimś wymiarze jest to
parę dni temu duży koncert Agnieszki Chylińskiej na deskach amfiteatru. Bardzo udany koncert. Ja nie byłem na koncercie.
Też nie byłem, ale z relacji
wystarczyło, że spacerując po lesie mogłem wychwycić nawet poszczególne
dźwięki.
Słowa i dźwięki, bo rzeczywiście był on mocno nagłośniony. Pewnie wiatr był akurat taki, a nie inny. Ale za moment kolejny koncert, za chwilę Latomus Wszelaki w mieście, więc tam się dużo dzieje latem rokrocznie, tylko często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bo nie ma transmisji telewizyjnej.
To po pierwsze, a po drugie, panie redaktorze, pytanie odwieczne, czy popytowo, czy podażowo oddziaływać. To tak jak ktoś sugerował mi w czasach, kiedy pracowałem w ministerstwie, no tak, ale nie będziemy budować tego szlaku drogowego, ponieważ natężenie ruchu tam wynosi 15 tysięcy samochodów na dobę. No ja mówię, no tak, owszem, jeżeli jest to wąska i dziurawa droga, to ruch się tam oczywiście właśnie nie kumuluje. Natomiast jeżeli, proszę zwrócić uwagę, to co się działo z drogą na przykład ekspresową S3, początkowo natężenie ruchu na tej drodze było naprawdę niewielkie, wtedy, kiedy to były powstawały pierwsze odcinki. Dzisiaj jest coraz większe natężenie ruchu, a w momencie, kiedy wybudujemy ją docelowo od Świnoujścia do Lubawki, a Czesi budują drogę R11, myślę, że to natężenie ruchu naprawdę będzie duże. I analogiczna sytuacja będzie wyglądała z amfiteatrem. Wtedy, kiedy on będzie ultra nowoczesny, niezwykle funkcjonalny, to i znajdą się takie podmioty, które będą chciały tam organizować szereg różnych imprez, w tym imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców
Zielonej Góry. Ja powiem panu, że rozmawiałem tutaj niejednokrotnie zresztą z Januszem Rewersem, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za tak zwany kabaret Obranie, czyli jedną z takich sztandarowych imprez, która latem się odbywa, kabaretowych, z bardzo dużą oglądalnością telewizyjną w komercyjnej stacji. I on mówi, że największy problem w amfiteatrze mają właśnie z tym, jak wygląda ta widownia, bo mówi jeszcze kwestia sceny i tych wszystkich jakichś innych historii, jest na jakimś tam poziomie. Natomiast widownia czasem jest problemem dla stacji telewizyjnych, które nie są w stanie dobrze zaaranżować obrazka po prostu, tak żeby to wyglądało. Zresztą o remoncie amfiteatru mówi się od lat. Nawet jakiś czas temu był robiony kosztorys, dobre parę lat temu. Pewnie ceny się nieco zmieniły. Wtedy to oscylował on w granicach 10 milionów złotych, kiedy mówiono o tym, aby odnowić całą widownię. No zobaczymy, jaka to będzie kwota. No pewnie specjaliści muszą to sprawdzić.
No tak.
Ktoś to musi zaprojektować.
Myślę, że warto realizować taką rewitalizację z prawdziwego zdarzenia tego miejsca, czyli nie szczędzić pieniędzy, bo uciekanie się do półśrodków, czy budowanie pewnych rozwiązań prowizorycznych ma to do siebie, że prowizorki są najbardziej trwałe, ale nie osiągniemy tego efektu, o którym nam chodzi. Jeszcze jeden wątek w tym kontekście chciałbym poruszyć, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, mówimy o rewitalizacji wzgórz. Moja ocena jest taka, oczywiście jestem za tym, żeby ta część miasta z poszanowaniem oczywiście walorów przyrodniczych i tak dalej postępowała. Musi być dialog, to jest fundament, rozmowa pomiędzy mieszkańcami Zielonej Góry, zwłaszcza tej części Zielonej Góry, a władzami miasta Zielonej Góry i egzekutywą, myślę o panu prezydencie, ale także radnymi. Ale miasto oczywiście Zielona Góra musi się też rozwijać, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast nie możemy oczywiście obudowywać miasta Zielonej Góry kolejnymi także ważnymi, pożądanymi atrakcjami czy produktami turystycznymi, a zapominając o tej substancji, która istnieje, bo jak wiemy, może być taka sytuacja, że za 20 lat inny włodarz Zielonej Góry powie, a to co powstało 20 lat temu, dzisiaj jest obciążeniem, nie nadaje się, najlepiej to zburzmy i albo niech to ulega dalszej degradacji.
Ja rozumiem, że między słowami mówi pan o wieży widokowej, która jest dla wielu obiektem kontrowersyjnym. Ja powiem też panu wprost, mi się ten projekt podoba, tak? Ja widziałem podobne wieże, więc ja nie muszę sobie wyobrażać tego, jak można wybudować taki obiekt z poszanowaniem tego wszystkiego, tak żeby on służył mieszkańcom, turystom. Po prostu no, mam wyrobione zdanie w tym temacie, ale też jestem w stanie zrozumieć tych, którzy mówią, mi się ten pomysł nie podoba.
Znaczy mnie się nie podoba, panie redaktorze, i do tego miałem zastrzeżenia i ubolewam trochę nad zachowaniem swoich kolegów radnych miejskich w klubie Platformy Zielona Góra, o tym rozmawialiśmy bardzo otwarcie, bo moja prośba była taka, żeby dać jeszcze chwilę czasu na rozmowy. Sam chciałem spotkać się z mieszkańcami tej części miasta, ze środowiskami miejskimi i na ten temat porozmawiać. Po to, żeby wysłuchać tej strony. Ja wiem, że były konsultacje społeczne, ale myślę, że taki dialog, rozmowa to jest ważne, bo środowiska miejskie, generalnie mieszkańcy Zielonej Góry muszą zdawać sobie sprawę z tego, że są podmiotem, że są częścią tego miasta, bo miasto to nie infrastruktura, to nie budynki, to nie drogi, a ludzie. Ta infrastruktura
pan, mamy tutaj powstaje dla ludzi. Pewien zgrzyt, bo jeśli porozmawiać z pańskimi kolegami z Platformy Obywatelskiej, którzy organizowali tak zwane posterunki obywatelskie, gdzie pytali ludzi o różne inwestycje. Tak. Jeśli porozmawiać z tymi, którzy są absolutnymi zwolennikami tego, mówię o stronie urzędniczej, o stronie radnych innych klubów, oni mówią, my też rozmawialiśmy z mieszkańcami i mieszkańcy w zdecydowanej większości mówią, że chcą. Tak, tak. Natomiast z trzeciej strony mamy grupę ludzi, która od początku mówiła, absolutnie nie róbcie tam praktycznie nic. Albo odtwarzajmy jakiś Volkspark, jakieś takie różne dziwne historie się pojawiają. Więc trudno jest rozmawiać tak, żeby wszystkich zadowolić, no to zdaje sobie pan z tego sprawę.
Zdaję sobie z tego sprawę, panie redaktorze, i też ten mój apel skierowany jest do tych środowisk właśnie miejskich. Znaczy, kompromis polega na tym, że obie strony chcą w którymś miejscu się spotkać. Jeżeli każda ze stron okopie się na swoich pozycjach, no to oczywiście nigdy nie zbudujemy kompromisu, a myślę, że to, od czego zaczęliśmy de facto tą rozmowę, ten wątek w naszej rozmowie, że ja to podtrzymuję, Zielona Góra musi się rozwijać. Oczywiście posterunki obywatelskie, które służyły konsultacjom społecznym, miały miejsce. My też wewnątrz Platformy Obywatelskiej Struktur Miejskich na ten temat rozmawialiśmy. Ja początkowo, nie ukrywam, byłem sceptyczny co do budowy tej wieży, ale per saldo w wyniku tych rozmów, prezentacji wielu projektów jestem dzisiaj w stanie zaakceptować to rozwiązanie, ale pod wszakże jednym warunkiem, że pomyślimy także o tej substancji, która istnieje, bo nie może z jednej strony być pięknej, nowoczesnej, atrakcyjnej wieży widokowej, a z drugiej strony zdegradowanego, ulegającego dalszej degradacji rozkładowi amfiteatru. No, każdy gospodarz powinien w sposób rozsądny do tego podchodzić. Trudno, abym jeżdżąc oczywiście czy mając, prawda, zdegradowany to dom, rozbity i tak dalej, zaczynał, nie wiem, kupował jakieś inne zbytki dobra, a mieszkał w ruinie, więc zawilgoconym i tak dalej domu. Więc tak, chodzi o to, żeby z jednej strony pomyśleć, prawda, o tej substancji, o tym dorobku. No, nie mówimy o kwestii bagatelnej, no mówimy o amfiteatrze, który może być naprawdę perełką. No,
tylko mnie zastanawia jedna rzecz, czy nie lepiej nawet uzgodnić jakiś plan i rozłożyć to w jakimś okresie czasu, bo ja mam wrażenie, że trochę przy okazji ZIT-ów i tych pieniędzy ogromnych, które zmienią bezwzględnie nasze miasto, nie tylko nasze, ale mówimy o Zielonej Górze, wszyscy chcą tak, wie pan, na pstryk.
A panie redaktorze,
zróbmy teraz, już.
O tyle się z panem nie zgadzam, dlatego że mówimy o pewnym kwartale miasta. Mhm. Ja nie mówię o amfiteatrze, który jest położony na ulicy Sulechowskiej, a z drugiej strony na Wzgórzach Piastowskich budujemy wieżę widokową i myślimy o zagospodarowaniu, bardzo racjonalnym zagospodarowaniu z poszanowaniem środowiska przyrodniczego tego terenu. Amfiteatr jest częścią tego kwartału miasta.
Tak, i ale tu nie moja intencja mi raczej jest chodziło taka... o to, żeby ustalić konkretny plan. Załóżmy, jasne. To zaczynamy robić w tym roku, przecież nie da się wszystkiego robić naraz.
Skoda. Moja intencja jest taka, żeby porządkować przestrzeń
całościowo,
kompleksowo, prawda? Tak. Jeżeli zajmujemy się tą częścią miasta, tym kwartalem miasta...
To zróbmy to porządnie,
dokładnie, prawda? Czyli jeżeli mamy jakieś kwestie do rozwiązania, zróbmy to kompleksowo i przemieszczajmy się. Musimy mieć jakąś oczywiście wizję porządkowania substancji mieszkaniowej, przestrzeni, kształtowania tej przestrzeni w jakimś horyzoncie czasu. Ona musi być oczywiście w jakiś sposób dopasowywana do możliwości finansowych. Dzisiaj jest boom, jeżeli chodzi o dostępność do środków finansowych, dlatego że mamy i zintegrowane inwestycje terytorialne, i regionalny program operacyjny, i program operacyjny infrastruktura i środowisko.
I wszyscy mówią, że to ostatnia taka transza pieniężna, którą należałoby wykorzystać.
Gdyby, powiem szczerzej, przepraszam, że trochę politycznie, gdyby nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to powiem być może dla wielu paradoksalnie, że przed nami, przed województwem lubuskim jeszcze większe pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że co prawda w skali kolejnej perspektywy wieloletniej, czyli po roku 2020, będą to pieniądze dla Polski globalnie zdecydowanie mniejsze, ale musimy mieć świadomość, że liczba regionów w celu pierwszego, czyli tych, których produkt krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 75% średniej w Unii Europejskiej, w Polsce będzie mniejszy. To oznacza, że takie województwo, dzisiaj mazowieckie jest w celu przejściowym, ale mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie, małopolskie, być może dolnośląskie, wypadną z celu pierwszego. Co to oznacza? Że mimo mniejszego transferu, to podział tych środków na te województwa celu pierwszego da nam większe środki na budowę regionalnych programów operacyjnych. Więc ten boom inwestycyjny, myślę, jeszcze będzie. No, niepokoję się o to, co się dzieje, czy wypychanie Polski z Unii Europejskiej, retoryka z Unią Europejską. Te pieniądze są ważne dla modernizacji państwa polskiego. Nie wolno tego bagatelizować.
Podkreślają to też zresztą działacze Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ja to mówię bez żadnych emocji, nie ekscytując się i nie podnosząc tych wątków politycznych jedynie tylko dla porządku pewnego i tylko merytoryki. Natomiast ja myślę, że musimy też priorytetyzować te działania nasze. Jeżeli, tak jak mówiłem, tu będę z uporem maniaka to powtarzał, rewitalizujemy tą część miasta, nadajemy jej nowy charakter, prawda, ale z uwzględnieniem, raz jeszcze też powiem, z poszanowaniem dla środowiska, dla natury, no to musimy to zrobić kompleksowo. Amfiteatr może być ciekawą częścią zagospodarowania właśnie tego kwartału. Tam będzie też komplementarna oferta. Ktoś pójdzie być może sobie pobiegać, pojeździć rowerem, ale w tym czasie w amfiteatrze może być ciekawy koncert dla dzieci.
Oczywiście.
Prawda? Więc myślmy
dobrze,
kompleksowo,
to pytanie
całościowo.
Zasadnicze, bo mówimy o tym, że dobrze, żeby to zrobić i co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Robimy coś kompleksowo, zróbmy to od A do Z. A uda się znaleźć dodatkowe pieniądze? Czy wszystko musi się zmieścić w tych, które są przeznaczane na plan rewitalizacyjny? Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak. Pewnie gdyby było ich wystarczająco, to nikt by się nie upierał, żeby nie remontować.
Jasne. Będę tylko troszkę złośliwy. No, złośliwy i za chwilę oczywiście pokażę mniej też, złośliwy. Pokażę, że nie jesteśmy bierni i radni Platformy Obywatelskiej. No oczywiście moglibyśmy powiedzieć, panie prezydencie, w naszej ocenie rzeczą priorytetową, fundamentalną z naszego punktu widzenia
jest amfiteatr.
Z punktu widzenia też dbałości o racjonalne wydatkowanie grosza publicznego jest amfiteatr, bo będzie ulegał degradacji. Utrzymanie zdegradowanego amfiteatru też jest dużo większe aniżeli nowego, tak? Bo przez wiele lat on utrzymanie de facto nie kosztuje, bo nie ma nakładów związanych z remontem i tak dalej. Więc moglibyśmy odbić piłeczkę i powiedzieć, no pan jest prezydentem, pobiera co miesiąc pensję, proszę szukać źródeł finansowania. Tak nie robimy. Chcemy też wskazywać różne możliwości finansowe. Chcemy rozmawiać z panią marszałek na temat możliwości znalezienia tych środków finansowych, ale to też pytanie, może trzeba raz jeszcze, i o tym z panem prezydentem rozmawialiśmy, spotkaliśmy się. To była dobra, bardzo merytoryczna i rzeczowa rozmowa. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Być może trzeba zrewidować to, co tam jest wpisane. Być może będą jest też jakieś oszczędności poprzetargowe. To jest bardzo prawdopodobne, że takie oszczędności mogą być i część tych środków być może będzie mogła być przeznaczona na modernizację, rewitalizację amfiteatru, plus jakieś pieniądze z tej osi priorytetowej, w której znajduje się ten amfiteatr, ale o tym rozmawiamy. To jest ważne.
Czyli na dzisiaj
bardzo.
Sprawa jest po prostu otwarta.
Temat jest w toku, jest otwarta, pracujemy nad tym i będziemy na pewno zabiegać o to, żeby amfiteatr był zrewitalizowany. Tego wymaga w mojej ocenie logika, rozsądek, zdrowy rozsądek.
Czy powiem panu tak,
wykorzystanie tego potencjału.
I myślę, że wszyscy się pod tym podpiszą. Jeśli będziemy mieli przepięknie zrewitalizowane wzgórza piastowskie i przyjadą tam turyści, czy przyjadą tam mieszkańcy, którzy nie byli tam przez kilka lat, bo pewnie takich tak. też wielu znajdziemy w naszym mieście. I do kompletu będą mieli świetnie zmodernizowany, nowoczesny amfiteatr, to myślę, że trudno będzie znaleźć osobę, która
oponenta,
powie,
prawda?
Po co.
Tak, też mi się tak wydaje. Także musimy tu być razem. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest czas na rozmowę, na polemiki, nawet na eskalację emocji, bo emocje towarzyszą
ale
ważne
potem jest czas
dla
na decyzję,
nas
tak?
sprawach. Tak? Ale potem wszystkie środowiska, mimo tego, że mamy różne w punkcie wyjścia zdania, powinniśmy się w którymś miejscu spotkać i wspólnie zadbać o to, żeby nasze miasto rozwijało się. No, to jest niezwykle ważne, jeżeli chcemy żyć w godnych, dobrych warunkach, jeżeli chcemy, żeby Zielona Góra się rozwijała, żeby potencjał demograficzny wzrastał, żeby studenci tutaj zostawali, nie szukali innego miejsca do życia dla siebie, no to nasze miasto musi się rozwijać.
I to jest świetny, optymistyczny akcent, panie senatorze, na koniec tak naszej rozmowy. Myślałem, że jeszcze trochę o ogólnokrajowej polityce porozmawiamy, ale nie ma na to czasu i może dobrze. Może też nie wszystkich to interesuje. Senator Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.